3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dziś powiemy m.in. o idei tego dnia, jak też o idei niebieskiego spaceru. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Głównym celem Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest zwiększenie świadomości na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i mówienie o konkretnych działaniach w kierunku likwidowania ograniczeń. To też okazja do zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. A więcej o tym opowie dyrektor oddziału podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Edyta Kądzior.
Dzisiaj mieliśmy konwencję wspólnie z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą osób z niepełnosprawnościami, żeby omówić kilka kwestii albo tematów, poruszyć wszystkie tematy związane z dostępnością, z tym, jak instytucje ze sobą współpracują, jakie jeszcze mamy bolączki i co już zostało zrobione w tym temacie.
Bo niby się wydaje, że wszyscy wszystko wiedzą, ale właśnie taki dzień jest między innymi po to, by jeszcze raz to wybrzmiało.
Tak naprawdę fajnie się mówi, że wszystko już zostało powiedziane, czy wszystko już zostało zrobione, ale tak naprawdę patrząc na to, jak się współpracuje z osobami z niepełnosprawnością albo w ogóle się z nimi rozmawia, bo to są osoby, które bardzo fajnie się otwierają, potrafią mówić o swoich potrzebach, o swoich bolączkach i problemach i widać, że jeszcze mamy dużo w tej materii do zrobienia. Bo jeżeli mówimy o dostępności budynków administracyjnych, to się już znacząco poprawiło, ale też mówimy o dostępności komunikacyjnej, mówimy też o dostępności cyfrowej, o zwykłych bolączkach dnia codziennego, bo to też jest bardzo istotne dla nich, żeby były aktywne zawodowo, żeby nie były izolowane, żeby mogły wyjść z tego domu i mieć środowisko, w którym będą mogły przebywać i które nie będzie ich stygmatyzować.
Zajrzałam na profil na Facebooku oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i myślę, że w tym wpisie, który za chwilę przytoczę, mieści się cała idea tego dnia. To dzień, w którym szczególnie myślimy o wszystkich osobach, które każdego dnia pokonują bariery, o osobach, które uczą nas, że odwaga ma wiele twarzy. Myślimy też o bliskich, rodzicach, partnerach, rodzeństwie, przyjaciołach, o tych, którzy podtrzymują, kiedy brakuje sił i świętują nawet najmniejsze kroki naprzód. O specjalistach, asystentach, nauczycielach, terapeutach, lekarzach, wolontariuszach, o pracodawcach, którzy otwierają drzwi, o ludziach, którzy widzą człowieka, nie ograniczenia. To święto nie jest tylko w kalendarzu. To święto jest w każdym małym zwycięstwie, w każdym przełamanym lęku, w każdej przejrzystej informacji, w każdej otwartej przestrzeni, w każdym geście życzliwości. I tych gestów, jeśli chodzi o pomoc osobom z niepełnosprawnościami i też ich rodzinom, jest wiele, jeśli chodzi o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest też wymierny, bo są to też pieniądze przekazywane na różne cele.
W chwili obecnej mamy nabór wniosków do programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami i tutaj działamy w 8 obszarach. W przyszłym roku pojawi się nowy obszar w realizacji usługi Door to Door. Nabór wniosków do tego obszaru ruszy w czerwcu 2026 i będzie się kończył w połowie lipca 2026. Ponadto tak naprawdę wychodzimy z tym, żeby likwidować bariery transportowe. Chociażby niedawno odbieraliśmy busa w DPS-ie w Uchowie, współfinansowanego przez powiat i przez PFRON. To są takie wymierne rzeczy, które realnie na co dzień ułatwiają życie ludziom. Też mamy wiele programów, które wspierają wykształcenie wyższe osób z niepełnosprawnościami. Finansujemy studia tych osób. Mamy też różnego rodzaju asystencje. Mamy też wypożyczalnie, mamy OVID, gdzie można testować i wypożyczać sprzęt do przetestowania ułatwiający komunikację. Więc naprawdę tych programów jest bardzo dużo. Aktywny samorząd, Rehabilitacja 25+. Mówimy praktycznie o wszystkich aspektach życia, w których gdzieś tam PFRON się pojawia i stara się wejść z jakimś programem, który będzie ułatwiał życie osobom z niepełnosprawnościami.
Jaki program, na którym Wam szczególnie zależy, by ludzie się zgłaszali, to jaki? Jest taka perełka wśród tych programów?
Nam zależy na tym, żeby tak naprawdę ludzie korzystali ze wszystkich programów, ponieważ one tak naprawdę w różnych aspektach ułatwiają i upraszczają, pomagają i dają wytchnienie osobom z niepełnosprawnościami, ale też ich rodzinom i pracodawcom, czyli tak naprawdę osobom, które czasem są z tyłu, niewidoczne, a które też potrzebują tego wsparcia.
Jeśli chodzi o bariery architektoniczne, czy wciąż to jest problem, czy też dostosowywanie mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wciąż jest zapotrzebowanie, by na to przekazywać pieniądze.
Tak, tym bardziej, że jest to w gestii jednostek samorządu terytorialnego powiatowego, czyli MOPR-ów, MOPS-ów albo PCPR-ów. I też wpływają do nas takie informacje, mamy takie wnioski i jest też możliwość nie tylko remontu mieszkania, ale też zamiany mieszkania, takiego, które będzie bardziej dostępne dla osoby z niepełnosprawnością i możliwość dopłaty do tego mieszkania.
A jakie są możliwości, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców, by jeszcze bardziej ich zachęcać do tego, żeby zatrudniali osoby z niepełnosprawnościami?
To wiadomo, że wskaźnik procentowy, tutaj mówię o odpisie ze składki na PFRON, ale też są dofinansowania do wynagrodzeń pracowników też. Wiadomo, że to jest pracownik, który jest lojalny, oddany, więc tutaj w różnych aspektach też można dostosować, utworzyć stanowisko pracy, więc my też dofinansowujemy dostosowanie stanowiska pracy albo utworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Na ten cel jest nawet przeznaczona 15-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia. W chwili obecnej jest to około 130 tysięcy złotych na utworzenie stanowiska pracy, więc uważamy, że to jest całkiem korzystne.
Mówimy tu o pieniądzach, czyli o tym realnym wsparciu czy pracodawcy, czy osób z niepełnosprawnościami. Ale czy spotykacie się też z taką jeszcze barierą mentalną, że no, może niekoniecznie zatrudniamy osobę z niepełnosprawnością? Czy nie zawsze wymiar finansowy ma tutaj znaczenie?
Na pewno nie zawsze wymiar finansowy ma znaczenie, bo tak naprawdę patrząc i rozmawiając czasami z pracodawcami, z przedsiębiorcami, tak do końca nie rozumieją tego, jakie korzyści mają zatrudniając osobę niepełnosprawną. Oni widzą tylko te warunki z tyłu, które za nimi idą, czyli 35 godzin pracy, 7 godzin dziennie, 30 minut przerwy, 10 dni dodatkowego urlopu, ale nie widzą, że zyskują pracownika, który jest zaangażowany, lojalny, któremu zależy na pracy i który tak naprawdę no, jest osobą zaangażowaną, więc czasem po prostu tych pewnych dodatkowych rzeczy pracodawca nie widzi albo nie wie, że mogą być. Myślę, że tu jeszcze brakuje nam trochę informacji, otwartości, ale też i komunikacji w tym zakresie czasami.
Część programów czy też działań to bezpośrednio w Państwowym Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale przekazujecie też każdego roku właśnie samorządom pieniądze na różne działania.
Jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, otrzymują od nas pieniądze na przykład właśnie na likwidację barier architektonicznych w domu, na turnusy rehabilitacyjne, też na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnością, na stworzenie stanowiska pracy, na artykuły rehabilitacyjne, ale też takie pierwszej potrzeby, które są do opieki nad osobą niepełnosprawną.
Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, to gdzie ma się zgłaszać?
Znaczy, my u siebie mamy CIDON, czyli tak naprawdę Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością i pracownik udziela informacji odnośnie wszystkich możliwych programów, z których może skorzystać osoba z niepełnosprawnością, jakie instytucje, jakie pomocy świadczą, z jakiego sprzętu może skorzystać, z jakich ulg może skorzystać, z jakiego dofinansowania albo z jakiego wsparcia, z jakiej terapii, więc tutaj my świadczymy informację taką bardzo szeroką, tym bardziej, że też udzielamy informacji odnośnie tego, która instytucja jakiej pomocy udziela.
Czyli zgłasza się
do oddziału podlaskiego u nas na Fabryczną 1 i dostaje taką informację.
Oczywiście też
telefonicznie, więc wystarczy wejść na stronę oddziału, do nas zadzwonić, bądź ewentualnie na naszej stronie internetowej też są wszelkiego rodzaju informacje.
Z danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku wynika, że na koniec 2024 roku w województwie podlaskim było prawie 113 tysięcy osób z niepełnosprawnościami, z czego 54% to kobiety, a jeśli chodzi o wiek, to nieco ponad 42% stanowiły osoby po 70 roku życia.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A teraz powiemy o głosie rodziców dzieci z autyzmem. Mamy dość, żądamy godności i zmiany systemowej. Taki jest tytuł petycji. No i z tym związane są różne akcje, a przede wszystkim niebieski spacer w Mikołajki 6 grudnia o 12 w Warszawie. A więcej o tym powie jedna z osób, które petycję poparły, Joanna Czaczkowska.
Ta petycja, do której też oczywiście zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie poparł, do poparcia, zawiera postulaty w zasadzie podstawowe, jeżeli chodzi o wsparcie rodziców, ale też i osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dzieci autystyczne, które w pewnym momencie no, dorastają. Po 24 roku życia trochę znajdują się jakby poza systemem, bo bardzo ciężko jest znaleźć miejsce dla dorosłego dziecka autystycznego, które jest nisko funkcjonujące, które może przejawiać też stany agresywne, takiego miejsca, które byłoby bezpieczne dla niego też, ale też i dla otoczenia. I w związku z tym ta petycja klaruje postulaty, które myślę, że warto by było, żeby osoby, które decydują o przepisach prawa, wpłynęły na to, żeby w końcu to wsparcie było rzeczywiście takie prawdziwe i te zmiany systemowe w końcu nastały. Ja obecnie jestem w takiej sytuacji, że moje dziecko ma lat 13. Jeszcze mam trochę czasu, można powiedzieć. Natomiast biję się też z myślami często, co będzie za jakiś czas, kiedy ja będę potrzebowała takiego miejsca, w którym moje dziecko byłoby bezpieczne i byłoby po prostu szczęśliwe. Zapewniona byłaby opieka, fachowa opieka. I w związku z tym, jak dotarła do mnie ta informacja o tej petycji, o tej całej akcji związanej z tą petycją, to nie miałam żadnych wątpliwości, że ja jako rodzic, mimo tego, że jeszcze to nie jest taki duży kłopot dla mnie na ten moment, ja muszę coś zrobić też. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem osoby Piotra Wróbla, który z tą petycją szedł pieszo 230 km, przeszedł z Częstochowy do Warszawy, żeby złożyć tą petycję osobiście do Sejmu. Akt taki, jakby można powiedzieć, trochę desperacki w zasadzie, pokazał mi, że skoro jeden rodzic jest w stanie tak wielką rzecz zrobić, mimo trudów, bo to było w listopadzie, tak? Petycja została dostarczona 14 listopada, czyli pogoda absolutnie niesprzyjająca na spacery. I ten człowiek, jeden człowiek sobie szedł, po prostu szedł z tą petycją, oczywiście robił sobie relacje na swojej Facebooku, mówił o tej petycji, mówił o tych problemach, z którymi się borykają osoby niepełnosprawne, ich rodzice też. I stwierdziłam, że no ja też coś mogę zrobić, tak, od siebie. W związku z tym jak najbardziej zapraszam wszystkich na spacer, na niebieski spacer 6 grudnia w Mikołajki o godzinie 12 na Placu Zamkowym w Warszawie.
Mówimy o tych osobach, które ukończą 24 rok życia. Ta edukacja się ucina.
Są miejsca w WTZ-ach, są też inne pewnie ośrodki, natomiast tych miejsc jest zdecydowanie za mało względem osób potrzebujących takiego wsparcia. A poza tym WTZ-y też pewnie nie zawsze są w stanie przyjąć dzieci, które mogą być na przykład agresywne. I to jest taki trud, który trzeba znieść jakoś i znaleźć jakieś rozwiązanie. I w tej petycji, bo tam jest szereg różnych zadań do różnych ministerstw tak naprawdę, bo tutaj są zmiany, jeżeli chodzi o oświatę, ochronę zdrowia również, kwestie związane z kolejkami, które są, z którymi borykają się rodzice, jeżeli chodzi o dostępność do służby zdrowia, jak też refundacji brakuje kluczowych terapii. Tutaj no niestety często jest tak, że wszystkie terapie, na które te dzieci gdzieś tam uczęszczają, one są płatne. Owszem, zdarza się mieć szczęście i farty, że się jest w jakimś projekcie i trzeba szukać takich projektów i na pewno tutaj PFRON też jak najbardziej wspiera, są też różne organizacje, które też w tym działają prężnie, ale to wciąż jest jednak tak, że generalnie te terapie są dość drogie. To jest dosyć duży trud, jak też wsparcie też rodziny, rodzeństwa osób, które są niepełnosprawne, bo nie brzmi to gdzieś tam w przestrzeni, że dziecko chore w rodzinie, niepełnosprawne, to nie jest tylko problem tego dziecka czy też rodziców, ale też i rodzeństwa, które jest zdrowe, ale to, które też musi zmierzyć się z czymś, co jest dosyć trudne nawet dla dorosłego. I tutaj też takie wsparcie gdzieś tam, które byłoby systemowo określone, ustalone i myślę, że warto by było, żeby tutaj te rzeczy, które tutaj wybrzmiały w tej petycji, żeby były wsparte przez parlamentarzystów, zwłaszcza ponad podziałami oczywiście. I tego sobie życzę, jak też innym rodzicom. Chciałam tylko też powiedzieć o tym, że ta akcja Piotra Wróbla, ja uważam, że to też jest fajne, że gdzieś tam potrafimy mimo wszystko w tym trudzie każdego dnia gdzieś tam znaleźć ten czas, żeby zobaczyć coś, co jest ważne. I ja uważam, że mimo tego, że 6 grudnia to są Mikołajki, że może należałoby inaczej je spędzić, kilka godzin poświęcone na to, żeby tam się pojawić i wesprzeć tą ideę, to raczej myślę, że każdy rodzic takiego dziecka, które jest z większymi potrzebami, powinien tam być.
Wśród postulatów są m.in. podwyżki wynagrodzeń dla specjalistów, bo jak argumentują autorzy petycji, większe pensje zwiększą konkurencję na rynku i przyciągną wykwalifikowanych kandydatów. Obowiązkowe szkolenia dla całej kadry pedagogicznej, nie tylko nauczycieli wspomagających. Wzrost liczby asystentów, których praca jest efektywna i kompleksowa, a nie jedynie nominalna. Finansowanie placówek umożliwiające skrócenie czasu oczekiwania na kompleksową diagnozę spektrum autyzmu do maksymalnie 3 miesięcy. Refundacja kluczowych terapii, wprowadzenie programów refundacji lub znaczącego dofinansowania niezbędnych terapii, takich jak neurologopedia, terapia integracji sensorycznej oraz psychoterapia dla dziecka i rodziców. Edukacja medyczna, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu wczesnych symptomów autyzmu dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, aby uniknąć sformułowań typu wyrośnie z tego lub ignorowania obaw rodziców. Likwidacja bariery 24 roku życia i godność dorosłych. Pilne opracowanie i wdrożenie ogólnokrajowego planu opieki polegającego na finansowaniu mieszkań wspieranych i dziennych ośrodków wsparcia jako systemowej i godnej alternatywy dla domów pomocy społecznej dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. Systemowe wsparcie dla rodzeństwa, czyli ustanowienie funduszu na wsparcie psychologiczne dla rodzeństwa osób autystycznych na wzór najlepszych praktyk w kraju, aby zapobiegać lękom i wtórnym problemom emocjonalnym w rodzinie. Uproszczenie procedur, zmniejszenie biurokracji związanej z orzeczeniami o niepełnosprawności i świadczeniami opiekuńczymi. Apel końcowy tej petycji brzmi: jesteśmy świadomi, że nie każdy specjalista jest niekompetentny i że istnieją dobre przykłady, jednakże w większości polskie rodziny są zdane same na siebie. Oczekujemy zorganizowanego systemu, który nie będzie obciążał rodzin i nie zmusi ich do walki o każdy podstawowy element wsparcia. W autyzmie cierpi przeważnie całe ogniwo rodzinne i każdy jest tak samo ważne.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I na koniec przypomnienie, że osoby, którym prawo do świadczenia wspierającego przysługuje od 1 stycznia 2026 roku, powinny złożyć wniosek jak najszybciej. A o szczegółach powie Regionalna Rzeczniczka Prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego Katarzyna Krupicka.
Osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem ich szczególnych potrzeb życiowych. Dla osób z najwyższą punktacją wsparcie było już wypłacane od 1 stycznia 2024 roku. Od nowego roku prawo do wsparcia nabędą wszyscy uprawnieni. Świadczenie wspierające zostało wprowadzone w 3 etapach. Harmonogram wypłat uzależniono od liczby punktów przyznanych w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności. Osoby, które uzyskały od 87 do 100 punktów, mogły ubiegać się o świadczenie od 2024 roku. Z kolei osoby z punktacją od 78 do 86 punktów miały możliwość wnioskowania o środki od 2025 roku. Natomiast osoby, które otrzymały od 70 do 77 punktów, od 2026 roku. Terminarz ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, których opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z organu gminy w dniu 1 stycznia 2024 roku lub później. Osoby te mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 roku pod warunkiem, że w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów. Osoby z niepełnosprawnością mogą obecnie otrzymać z ZUS-u miesięcznie świadczenie wspierające w wysokości od 752 zł do 4134 zł. Zainteresowanie tą formą pomocy jest bardzo duże. Do 30 września 2025 roku do zakładu wpłynęło 151 tysięcy wniosków o świadczenie wspierające, a łączna kwota wypłaconych środków przekroczyła 5 miliardów 860 milionów zł. W województwie podlaskim złożono 7300 wniosków, a suma wypłat w regionie wyniosła ponad 271 milionów złotych. Aby ubiegać się o świadczenie wspierające, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia można złożyć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji w ZON-u. Decyzja ta staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia, o ile nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku w ZON po jego rozpatrzeniu wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania. Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję w ZON-u potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u o ustalenie prawa do świadczenia. W takim przypadku zakład przyzna świadczenie z wyrównaniem od dnia, w którym ZON ustalił uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia lub od daty wskazanej przez wnioskodawcę. Osoby, którym prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 roku, powinny złożyć wniosek jak najszybciej, najlepiej w grudniu lub najpóźniej do końca stycznia. W przeciwnym razie, jeśli uprawniony złoży wniosek dopiero w lutym, nie otrzyma środków za styczeń, ponieważ ZUS wypłaci świadczenie od początku miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z platformy usług elektronicznych e-ZUS, portalu Empatia Logobankowości Elektronicznej. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą same składać wniosku. W ich imieniu taki dokument może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy. Wysokość świadczenia wspierającego jest obliczana jako procent renty socjalnej i zależy od liczby punktów określających poziom potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220% renty socjalnej. Obecnie renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto, co oznacza, że miesięczna kwota świadczenia mieści się w przedziale od 752 zł do 4134 zł. Wraz z waloryzacją wysokość świadczenia wspierającego zostanie automatycznie podwyższona bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i sięga 220% renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wynosi od 95 do 100 punktów, 180% renty socjalnej dla punktacji od 90 do 94 punktów, 120% renty socjalnej, gdy punktacja wynosi od 85 do 89 punktów, 80% renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wyniósł od 80 do 84 punktów, 60% renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia sięgnął 75 do 79 punktów i 40% renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia mieści się w przedziale od 70 do 74 punktów. ZUS wypłaci przyznane wsparcie wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w Polsce. Świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od innych świadczeń z ZUS-u, do których osoba z niepełnosprawnością ma prawo, takich jak renta socjalna czy 500+ dla osób niesamodzielnych.
Tą informacją dziś kończymy. Do usłyszenia.